Witamy serdecznie w drugiej godzinie audycji Cisza w Eterze po godzinie 23:00 przed mikrofonem Iwona Kosior. Dzisiaj audycję realizuje dla Państwa Krzysztof Mysiak, a moim dzisiejszym gościem jest duszpasterz lubelskiego środowiska tradycyjnej liturgii rzymskiej, ksiądz Paweł Jędrzejewski, z którym rozmawiam o ostatnich zmianach wprowadzonych przez papieża Franciszka, zmianach, które ograniczają o sprawowanie w diecezjach tak zwanej mszy trydenckiej. Ograniczają, chociaż jak mogliśmy porozmawiać na ten temat w pierwszej godzinie audycji, jak ksiądz mówił, jeśli chodzi o archidiecezję lubelską, jak na razie ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik dalej jakby pozwala na sprawowanie tej liturgii, chociażby przy kościele przy ulicy Staszica, w której posługuje właśnie ksiądz. Zanim przejdziemy jeszcze do pytań, ponieważ chciałabym jeszcze bardziej wypytać o motywację papieża, ale też bardziej o postawę wiernych i skąd mogą się brać obawy o to, że mogą występować podziały wśród wiernych. Najpierw takie pytanie. Co jest takiego niesamowitego w mszy trydenckiej, że w dalszym ciągu ma stosunkowo wielu zwolenników? Co w niej zachwyca najbardziej? Zaczął ksiądz już o tym mówić przed godziną 23:00, ale myślę, że da się jeszcze więcej powiedzieć na ten temat.
Tak, rzeczywiście jest coś szczególnego w tej mszy świętej klasycznej, że wciąż zauważam nowe osoby w naszym kościele. Często są to młode małżeństwa, które później przynoszą nowonarodzone swe dzieci do chrztu świętego, do kolejnych sakramentów. I myślę, że to, co tych ludzi pociąga do tej formy modlitwy, to właśnie ta wielka cisza, która jest charakterystyczna dla tej mszy świętej, gdzie właśnie w momentach, gdy kapłan po cichu, szeptem wypowiada słowa modlitw z mszalnych, wówczas wierni mają możliwość właśnie modlitwy w ciszy, owszem, korzystając ze swoich osobistych mszalików, śledząc tekst liturgii, ale zarazem mając możliwość pewnej medytacji, kontemplacji, właśnie tego spotkania z Panem Bogiem, tego, co usłyszeli w Słowie Bożym. I myślę, że to taka pierwsza zasadnicza różnica, gdzie też we wprowadzeniu do nowego mszału rzymskiego jest zachęta, aby również w tej nowej mszy świętej kapłan, celebrant dbał o momenty ciszy, czy to na początku, przed spowiedzią powszechną, czy po kazaniu, czy w ramach dziękczynienia po Komunii Świętej. I cóż, no tak z praktyki duszpasterskiej obserwuję, że nie wszędzie, czy może nawet w niewielu miejscach kapłani pamiętają o tych momentach właśnie wyciszenia. Mówi się, że msza święta może być przegadana. Jest to takie właśnie zjawisko być może nie do końca właściwe. Z jednej strony msza jest akcją, jest właśnie czymś dynamicznym, nie jest równoważne z medytacją Słowa Bożego. Kiedy bierzemy Pismo Święte osobiście w domu i je rozważamy na spokojnie, jest to akcja liturgiczna. Natomiast rzeczywiście myślę, że współczesnemu, zabieganemu człowiekowi żyjącemu w ciągle pośpiechu, w hałasie, właśnie ta cisza w czasie kanonu jest czymś błogosławionym, czymś, czego właśnie ludzie potrzebują, szukają, aby rzeczywiście jakoś głębiej wejść w swoją duszę, właśnie móc spotkać w niej Pana Boga. Bez tej ciszy się nie obędzie. Myślę, że też właśnie to, co pociąga wiernych do tej formy modlitwy, to pewna przewidywalność, że wszystkie obrzędy są obwarowane tak zwanymi rubrykami, a więc przepisami, w jaki sposób ta msza ma być sprawowana. Naprawdę nie ma tutaj możliwości jakiejś dobrowolności, własnej inwencji, a więc jest to też pewnie takie ułatwienie dla wiernych, że nic ich tutaj nie zaskakuje, nic nie rozprasza. więc myślę, że to też.
No i myślę, że też to się wiąże z, no, po prostu z bogactwem Kościoła i z tym, że każda osoba, która poważnie podchodzi do kwestii wiary i która szuka ujścia tej wiary, też w pewnym momencie spotyka się z tym, że ta duchowość jest jakaś określona. Każdy ma inny temperament, inne potrzeby, inaczej odbiera też rzeczywistość i na to wszystko składa się to, że jednej osobie będzie odpowiadała konkretna dana wspólnota i taka duchowość, tacy, a nie inni, na przykład zakonnicy, którzy skupiają się na przykład na, mają te swoje tak zwane charyzmaty, a inni będą potrzebowali jeszcze innej formy wyrazu. I tak mi się wydaje, że chyba ta msza trydencka jest właśnie takim jakby środkiem skanalizowania potrzeb konkretnych wiernych.
Tak, z pewnością. Powiem też tak z własnego doświadczenia, jeszcze młodzieńczego, kiedy też spotykałem, czy chciałem zgłębiać właśnie różne formy duchowości dostępnej w Kościele katolickim i właśnie poszukiwałem w ramach wspólnot, a to też już jako kapłan, posługując czy to w Ruchu Światło Życie, młodzieży, małżeństwom, dzieciom, a to też uczestnicząc w kursach organizowanych przez Odnowę w Duchu Świętym. Czasem dane mi było sprawować przeświętą dla neokatechumenatu. Obecnie właśnie sprawuję tę przeświętą klasyczną. I widzę w tym wszystkim pewne bogactwo Kościoła, z którego warto korzystać. Nie tyle zwalczając jedna grupa drugą, jakby przedrzeźniając się i pokazując, kto jest ważniejszy w Kościele, kto ma jakby lepszą formę właśnie tego rozwoju duchowego, bo wtedy jesteśmy właśnie podatni na pewne wypaczenia, na błędy. Tu nie chodzi o żadną konkurencję między wspólnotami, ale właśnie odkrycie tego bogactwa, działania Pana Boga poprzez różne wspólnoty, poprzez te różne kanały, jak pani redaktor zauważyła. I myślę, że te wszystkie sposoby się wzajemnie mogą uzupełniać. Dlatego no, jestem pełen nadziei, że w jakiejś formie dalej będziemy mogli w tym naszym Kościele spotykać się i także właśnie podtrzymywać tę tradycyjną duchowość.
Chciałabym teraz jeszcze wrócić znowu do kwestii, no właśnie, obaw, które wyrażał papież Franciszek i tego, jakie one mają przełożenie na rzeczywistość, bo to, co też mi się wydaje, śledząc ten temat, wsłuchując się w opinię, to ryzyko podziału na lepsze i gorsze msze, no właśnie chyba takie też popadanie też wiernych, konkretnych osób w pychę z tym związaną. I jest to, ciężko jest mi oceniać skalę. Skala na pewno nie jest aż tak duża, jak można by było się obawiać, ale jednak widać, chociażby w dyskusjach internetowych, czytając na ten temat różne komentarze, niestety przewijały się komentarze, które właśnie jakby wyrażały się w takim duchu, że papież Franciszek próbuje zakazać, ukrócić jedyną słuszną mszę, taką, która najbardziej oddaje cześć Bogu, że msze powszechne, posoborowe są, jakby odejmują tej boskości. Prowadzenie ich było błędem. Pojawiają się bardzo radykalne poglądy. Co okiem księdza, który ma już tak duże doświadczenie w odprawianiu, sprawowaniu liturgii w rycie rzymskim, budzi największe obawy i największy smutek w takich, w tego typu poglądach.
Tak, tutaj może też przytoczę słowa mojego taty, którym ostatnio rozmawiałem też na ten temat i on fajnie stwierdził, że właśnie to, o czym pani redaktor wspomniała, to pewien taki fundamentalizm chrześcijański, a więc pewna taka nachalność pewna właśnie pycha, która sprawia, że człowiek ma wyższe mniemanie o sobie, o tym, co dla niego jest ważne, gdzie w pewien sposób jakby agresywny, na siłę chciałby wszystkich do tego sposobu myślenia przekonać. Właśnie nie zauważając tego, że ten sposób rozmowy, dyskusji nie ma wiele wspólnego z miłością chrześcijańską, do której jesteśmy przecież powołani, ale właśnie z pewną agresją, pewną taką, z pewnym takim izolacjonizmem czy egalitaryzmem, gdzie właśnie przynależąc do danej grupy, taka osoba może czuć się w jakimś, jakby była w gronie jakimś elitarnym, przeznaczonym tylko dla wąskiej grupy. Natomiast tak nie jest. Przecież Pan Jezus, kiedy przyszedł na świat, przyszedł do wszystkich ludzi, do wszystkich kultur i potrafił znaleźć wspólny język i z Żydami, i z poganami, ze osobami swojej narodowości, obcymi. I tak samo chrześcijanie, jego uczniowie są powołani do tego, by raczej próbować zrozumieć tę inność, inny sposób myślenia. Owszem, nie chodzi o to, by machnąć ręką, rezygnować ze swoich poglądów, ze swojej wiary, ale zarazem właśnie, by nie potępić, że tak powiem w cudzysłowie, w czambu wszystkich, którzy myślą inaczej niż ja, bo na pewno nie jest to droga do tego, by właśnie pomóc w jakimś dojrzewaniu duchowym tych, którzy być może jeszcze pewnych rzeczy nie widzą, jeszcze nie są właśnie wydoskonaleni. Dlatego tak przytoczyłem na początku swojego tatę, bo właśnie w tej rozmowie wyszło, że on spotkał się z takim fundamentalizmem i gdzieś przez to też nigdy nie uczestniczył we mszy świętej klasycznej, ale już jest uprzedzony właśnie poprzez kogoś, kto go jakoś tak potraktował z wyższości. Więc rzeczywiście to jest sprawa taka, myślę, istotna.
A czego ta cała sytuacja, ta dyskusja, która teraz rozgorzała po decyzji papieża Franciszka, może nas nauczyć wszystkich wiernych Kościoła, nie tylko tych przywiązanych do liturgii klasycznej, ale tych, którym znajome są tylko msze powszechne?
Tak, myślę, że zawsze możemy wyciągnąć jakieś pozytywne wnioski, nawet jeśli wydaje się, że ktoś tutaj jest pokrzywdzony, czy czegoś będzie pozbawiony. Myślę, że istotne jest właśnie to posłuszeństwo głosowi papieża, ponieważ jak patrzymy na świętych, choćby zawsze przypomina mi się w takich tematach trudnych wewnątrzkościelnych osoba ojca Pio, który przez pewien czas był pozbawiony możliwości sprawowania sakramentów, odprawiania mszy świętej i przyjął to z pokorą jako pewnego rodzaju ofiara, wyrzeczenie. Pewnie zdawał sobie sprawę doskonale z tego, że racja stoi po jego stronie, ale właśnie ze względu na to zaufanie, że Pan Bóg w jakiś sposób może dopuścić takie trudniejsze dni, że mimo wszystko bezpieczniej będzie posłuchać przełożonego niż podejmować kroki na własną rękę, gdzie wtedy właśnie bardzo łatwo jakiś błąd wiary, o zejście na manowce. Więc właśnie ci święci, myślę, pokazują, że nawet jeśli do końca pewnych decyzji nie rozumiemy, zamiast buntu, zamiast sprzeciwu, warto właśnie choćby ćwiczyć się w tej cnocie pokory i przyjąć taką sytuację jako właśnie umartwienie, jako coś, co nas nie będzie niszczyć, ale właśnie w dłuższej perspektywie będzie dla nas korzystne.
Myślę, że to też jest okazja do tego, żeby po prostu zatrzymać się i zastanowić się nad stanem naszej duchowości, ale też nad tym, jak wygląda współcześnie Kościół i co wiernym w kościele odpowiada, co nie, co warto byłoby zmienić. Tutaj trochę nawiązuje do tego, co ksiądz jeszcze wcześniej powiedział w naszej rozmowie, gdzieś też tak wczuwając się w sytuację wiernych, którzy uczestniczą w mszach trydenckich, to, że te msze powszechne często bywają odprawiane w nie do końca wystarczający sposób, że jakby zostawiają, z tego co zrozumiałam, zostawiają więcej przestrzeni do niedbalstwa ze strony kapłanów. Myślę, że to też jest chyba dobra okazja, żeby zastanowić się nad tym, jakie są nasze potrzeby i zatroszczyć się też może o to, żeby też no, mieć odwagę powiedzieć chociażby na przykład proboszczowi naszej parafii albo kapłanowi, poprosić o to, żeby ta msza była sprawowana w bardziej należyty sposób.
Tak, rzeczywiście, to słuszna uwaga. Powiem też tak od siebie, że czasem też spotykam się z takimi uwagami. Owszem, w pierwszym momencie czasem trudno jakoś taką uwagę przyjąć, z takim słowem się zmierzyć, ale zawsze jestem wdzięczny za to, co wierni mówią, że mają tą odwagę, że mam jakieś echo, że właśnie wiem, nad czym mogę popracować. Myślę, że rzeczywiście wymaga to pewnej takiej mocy wewnętrznej. Ale no właśnie, jeśli chodzi nam wszystkim o dobro nasze osobiste, ale też właśnie tych, którzy gdzieś tam obok w ławce siedzą, też chcieliby uczestniczyć właśnie w godnie sprawowanej mszy świętej, to warto się czasem przemóc, przełamać.
Taka moja jeszcze jedna refleksja. Mam nadzieję, że chociażby u kilku wiernych, ale też i kapłanów ta dyskusja, która teraz się toczy, będzie okazją nie do pogłębiania sporów i do udowadniania, kto ma rację w tej całej dyskusji, jak to nie, tylko do zastanowienia się, co ja mogę zrobić, żeby... Tutaj wczuwając się w sytuację kapłana, co ja mogę zrobić, żeby wierni czuli bardziej obecność Boga w trakcie sprawowania Eucharystii, ponieważ no, to jest istota, nie to, że trzeba po prostu odprawić kolejną mszę i trzeba gdzieś odhaczyć, tylko to jest szczególny czas, który ma służyć budowaniu duchowości, wiary i kontaktu z Bogiem, więc mam nadzieję, że znajdzie się chociaż jeden kapłan, który dzięki tej dyskusji, która wytworzyła się wokół tego tematu, będzie miał takie refleksje i doprowadzi to do dobrych owoców. Tutaj na razie się zatrzymamy w naszej rozmowie. Mam jeszcze parę pytań do księdza Pawła Jędrzejewskiego, ale z nimi wrócimy za chwilę.